Należę do tych niewielkiej, chyba jak podają statystyki, grupy naszych rodaków, którzy czytają od czasu do czasu książki. Ostatnio Ola przyniosła z biblioteki taką książkę pod tytułem Niezłomny. Czy ktoś z was może ją czytał? Tak, jest jedna osoba. Książka, która ma podtytuł Prawdziwa historia człowieka, który nigdy się nie poddał. Opowieść, która porwała miliony czytelników na całym świecie. Przeczytałem tę książkę na przełomie roku, ponieważ ona jest taka gruba, więc mam nadzieję, że statystycznie zalicza mi się jako jedna książka do ubiegłego roku i jedna książka do tego roku. Ale historia tego człowieka jest, myślę, porównywalna z historią Desmonda Dosa. Kto do tego stopnia, że nawet Angelina Jolie w 2014 roku nakręciła film o tym bohaterze. Obejrzałem film, ale książka jest zdecydowanie lepsza. Tym bardziej, że książka niesie ze sobą bardzo duży ładunek duchowy, którego w filmie praktycznie nie ma. Historia opowiada dzieje, historię życia Louisa Zamperiniego. Amerykanin włoskiego pochodzenia, który urodził się w 1917 roku, 100 lat temu, a zmarł w 2014. Czyli stosunkowo niedawno. Przeżył 97 lat. Wybaczcie, że wam troszeczkę opowiem o tym, o tej książce. Mam nadzieję, że mimo wszystko skłonię was do tego, żeby ją przeczytać. Książka opowiada po prostu jego życie. Był trudnym dzieckiem, ponieważ był włoskiego pochodzenia, jeszcze jego rówieśnicy bardzo mu dokuczali. On był niezwykle żywym dzieckiem, pełen ponadprzeciętnej energii. Bójki, alkohol, papierosy, drobne kradzieże. I to wszystko powodowało, że jego rodzice coraz bardziej się o niego trwożyli. Ale w pewnym momencie jego starszy brat zainteresował go bieganiem. Zaczął biegać. Okazało się, że zaczął odnosić nawet znaczące sukcesy. Jako młodzieniec, miał 19 lat, ustanowił w 1938 roku akademicki rekord Stanów Zjednoczonych w biegu na milę, ustanawiając czas 4 minuty 8 sekund. I wszyscy spodziewali się, że był na najprostszej drodze do tego, żeby być pierwszym biegaczem w ogóle w historii, który przebiegnie milę poniżej 4 minut. No ale tak się stało, że wybuchła wojna. Ale to zanim wrócę do wojny. Były kwalifikacje na olimpiadę w Berlinie. No i on, ponieważ był jeszcze młodym człowiekiem wtedy, stwierdził, że jego szanse na 1500 metrów są raczej niewielkie, ponieważ był to dystans bardzo mocno obsadzony przez Amerykanów. Stwierdził, że dystans 5000 metrów jest mniej obsadzony i może mu się uda zakwalifikować. I też tak się stało. Wystartował na olimpiadzie w biegu na 5000 metrów. Nie wygrał, ale ostatnie okrążenie przebył w takim tempie, że nadrobił dystans do prowadzącego o 50 metrów na jednym okrążeniu, na tym ostatnim, co było tak niezwykłym wydarzeniem, że nawet sam Adolf Hitler poprosił go, i pogratulował mu osobiście tego osiągnięcia. I no, nie będę tylko opowiadał tej książki, ale chciałbym się z wami dzielić różnymi tezami wynikającymi z tej historii, którą czytałem. Teza pierwsza. Nie każdy mały łobuz w przyszłości staje się dużym łobuzem. I druga teza. Rodzice są ważni, ale czasami ktoś inny wyprowadzi cię na ludzi. I taką rolę odegrał akurat w jego życiu jego brat, który zainteresował go bieganiem i odegrał w tym bardzo dużą rolę. Kolejna teza. Wydawałoby się, że jeżeli ktoś zdobył jakieś, wystartował na olimpiadzie, to już czeka go świetlana przyszłość. I to jest kolejna teza. Osiągnięcia olimpijskie, nawet olimpijskie, nie uchroni cię przed kłopotami życia. Wybuchła wojna i podobnie jak Desmond Doss został skierowany do walk na Pacyfiku. Muszę powiedzieć, że książka bardzo ciekawie opowiada w ogóle o tamtej obszarze wojny, ponieważ my z racji naszej geografii bardziej znamy historię II wojny światowej, która się toczyła tutaj w Europie. Stosunkowo niewiele wiemy o tym, co działo się na Pacyfiku, ale to jest rzeczywiście niezwykle ciekawe przedstawione w tej książce. W każdym razie został członkiem załogi bombowca, taki typowy bombowiec amerykański. To była załoga 11 żołnierzy, dwóch pilotów, a reszta obsługa działek, wyrzutni bombowych. No i żeby nie przeciągać i nie wchodzić w różne szczegóły, w pewnym momencie wylecieli, żeby uratować zagubioną załogę innego samolotu. I tak się złożyło, że sami, ponieważ samolot miał awarię, wpadli do oceanu. Z 11 członków załogi uratowało się tylko 3. Między innymi on. Jak opowiada, kiedy wpadli do oceanu, był jakieś kable, które owinęły się wokół niego. Nie pozwalały mu się wyrwać. Po prostu walczył z tym, a samolot po prostu szedł na dno. W pewnym momencie stracił przytomność i nie wie, jak to się stało, że został uwolniony z tych kabli, które go przytrzymywały i wypłynął na powierzchnię. Odzyskał przytomność. Okazało się, że tylko 3 członków załogi się uratowało. W tamtym czasie jeszcze nie było tak fantastycznych łodzi ratunkowych czy pontonów ratunkowych i mieli do dyspozycji 2 pontony. Wymiary 1,80 m na 60 cm. Takie jak się u nas pływa na jeziorku w Powidzu na przykład. Swoją drogą zwróćcie uwagę, że jeszcze tylko luty, marzec, kwiecień i już maj. Będzie ciepło. Wspaniale. A to tak tylko na to, żeby zobaczyć, jak szybko czas mija. W każdym razie wydaje się to nieprawdopodobne, ale nie było tam ani zapasów żywności, po prostu ani żadnej jego osłony od słońca, ani zbiorników wody. Po prostu tylko jakieś bardzo podstawowe wyposażenie. Z tego, co wiedzieli w tamtym czasie, ktoś dryfujący na takim pontonie maksymalnie przeżył 21, zdaje się, czy 20 kilka dni. Wyobraźcie sobie, że oni przeżyli na tym pontonie 47 dni. Nie mając wody, nie mając pożywienia. Nie będę zdradzał szczegółów, w jaki sposób walczyli o życie. W każdym razie dzień i noc praktycznie ocierały się o ich pontony rekiny. A w pewnym momencie, ponieważ pontony no to jest w sumie niewielki pojazd wodny, te rekiny nawet wskakiwały, rzucały się na ten ponton do góry, żeby wyciągnąć któregoś z nich do wody. Przeżyli ostrzał japońskiego samolotu. Mieli 50 ileś dziur w tym pontonie. Mimo wszystko ten jeden z tych pontonów zatonął, ale ten drugi udało im się posklejać i jakoś dalej mogli płynąć. Spośród tych trzech, którzy się uratowali, jeden po 33 dniach zmarł. Jak to Louis Zamperini twierdzi, było to w wyniku tego, że nie miał wiary. Kiedy ten pilot, jego przyjaciel, z którym byli razem na tej tratwie, on go tak mobilizował do tego, żeby jednak ufać Bogu. Do tej pory Louis Zamperini był człowiekiem raczej niewierzącym. Religia nie była dla niego czymś ważnym. I tam znajdujemy takie słowa. W pewnym momencie zaczął modlić się na głos. Nie miał pojęcia, jak należy mówić do Boga, więc recytował fragmenty modlitw, które usłyszał w filmach. Jeszcze inny przykład. Usiedli do siebie twarzami, skłonili głowy, a Louis rozpoczął modlitwę, w której przyrzekł poświęcić swoje życie Bogu, jeśli On ugasi ich pragnienie. Nazajutrz otworzyło się niebo i spadła ulewa. Woda skończyła im się jeszcze dwa razy i jeszcze dwa razy się pomodlili i dwa razy przyszedł deszcz. Kiedy tak dryfowali na tych tratwach, spotkały oczywiście ich sztormy, ale też w pewnym momencie panowała idealna cisza. Cały ocean był jak równiuteńki stół, a niebo nad nimi nie miało żadnej chmurki i w nocy było rozświetlone tylko miliardami gwiazd i świeciły tak jasno, jakby to była masa perłowa. I wtedy, patrząc na to wszystko, stwierdził, że chce poświęcić swoje życie Bogu, jeżeli Bóg go uratuje. Że to jest niemożliwe, żeby tak niezwykły firmament, który widzi, żeby nie był stworzony, żeby tam nie było Boga. W książce Ellen White, Wybrane poselstwa, znalazłem takie zdanie. Ten, kto w końcu chce odnieść zwycięstwo, musi być wystarczająco pokorny, żeby polegać na boskiej mocy. I teraz miałem takie dziwne uczucie, ponieważ ta historia, kiedy płyną przez ten ocean, ona jest, nie wiem, nawet 1/4 książki dopiero jest i mówię, przecież to jest tak niezwykła historia, co dalej będzie w tej książce? Co tam się dalej będzie działo? Nie zaglądałem nigdzie, żeby do internetu, żeby wiedzieć, co się będzie wydarzało dalej. Bardzo dobrze, bo każda kolejna strona otwierała nowe, niezwykłe historie. I tutaj mogę powiedzieć, że kolejna, piąta teza. Mam ich 15, także będziecie wiedzieć, kiedy będzie koniec, jak się będę zbliżał do 15. Jeśli sądzisz, że to jest najgorsze, w czym teraz tkwisz, co ciebie spotkało, to wyluzuj. Może cię czekać coś jeszcze znacznie gorszego. I tak było w jego przypadku. W ich przypadku, ich dwóch. Mianowicie po dryfowaniu przez te 47 dni przebyli jakieś 3,5 tysiąca mil morskich, czyli ponad 5 tysięcy kilometrów. Dopływają do wysp Marszala, które w tamtym czasie były pod okupacją japońską. Waży 40 parę kilogramów przy wzroście prawie 1,80 m. Trafiają do obozu jenieckiego. Przy czym obozy jenieckie Japończyków w sposób zdecydowany różniły się od obozów jenieckich innych krajów, nawet niemieckich obozów. Oczywiście nie obozów koncentracyjnych, tylko mówimy tutaj o jenieckich. Mianowicie dysproporcje pomiędzy żołnierzami, którzy byli brani do niewoli ze strony aliantów, czy Amerykanów, a Japończyków, to były tak mniej więcej, że w takiej walce powiedzmy 30% Amerykanów trafiało do niewoli, a wśród Japończyków najwyżej 1%. Przy czym, nawet jeżeli taki Japończyk dostał się do niewoli, to nigdy nie zdradzał swojego prawdziwego imienia, nazwiska, ponieważ w kulturze japońskiej była to dla nich największa hańba, jaka mogła ich spotkać. Woleli popełniać harakiri, woleli popełniać samobójstwo, aniżeli dostać się do niewoli nieprzyjaciela. I dlatego też, jak oglądamy, czy oglądaliście film Desmonda Dosa, ta walka z Japończykami była tak zacięta, ponieważ Japończycy mieli właśnie taki stosunek do pójścia do niewoli. I w związku z tym, że oni sami tak uważali, tych, którzy zostali wzięci do niewoli, to właśnie traktowali, mieli o nich jak najgorsze zdanie. Jak można dać się wziąć do niewoli? I dlatego byli wyjątkowo okrutni i nieprzejednani. Amerykanie w takich obozach nazywali swoich prześladowców swoimi jakimiś nazwami po to, żeby, jeżeli mówią o nich, żeby ci nie spostrzegli się, że to właśnie mówią właśnie o tym wartowniku albo o tym, o innym. Jednym z nich był ptak Matsuhiro Watanabe. Człowiek, który był tak naprawdę psychopatą. Kiedy dowiedział się, że w obozie jego jest mistrz olimpijski, czy zawodnik olimpijski, szczególnie sobie go upodobał i znęcał się w sposób nieprawdopodobny. Już nie będę opowiadał szczegółów, ale było to coś niewyobrażalnego. Ale co ciekawe, jeńcy znajdowali sposoby, aby zaliczać małe zwycięstwa, niezbędne do fizycznego i emocjonalnego przetrwania. Małe zwycięstwo codziennie pozwalało im przetrwać ten trudny czas. I tutaj można zacytować z drugiego listu do Koryntian, 4 rozdziału i 8, 9 wiersza. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. I tutaj 6. teza. Małe zwycięstwa są kluczowe dla wielkich zwycięstw. Jeszcze w 1943 roku, na skutek tego, że Louis Zamperini nie został odnaleziony, ani nie zostali odnalezieni członkowie załogi, został uznany za zmarłego. I w 1944 roku prezydent Franklin Delano Roosevelt wystosował do jego rodziców oficjalny list kondolencyjny. A jego rodzina, pomimo tego, że otrzymała ten list w jakiś niezwykły sposób, była cały czas przekonana, że on żyje. I tutaj siódma teza. Niektórzy mogą cię już pogrzebać, ale to nie znaczy, że Bóg z ciebie zrezygnował. Skracając i nie wchodząc w szczegóły tego, co się działo, poproszę cię do Stanów Zjednoczonych. Kiedy wojna się skończyła, wylądował w Kalifornii, w Los Angeles i tam poznał swoją przyszłą żonę, Cynthię Applewhite, i pobrali się w 1946 roku. Ale przeżycia, które miały miejsce, których doświadczył w obozie jenieckim, gdzie przebywał 2 dobre lata w różnych obozach, spowodowały, że praktycznie nie było nocy, którą mógłby normalnie przespać. Dręczyły go potworne koszmary. I żeby sobie z tym poradzić, zaczął sięgać po alkohol. Wkrótce stał się nałogowym alkoholikiem. Pomimo tego, że miał naprawdę fantastyczną żonę, jego małżeństwo było już o krok od rozpadu. Do tego stopnia, że był agresywny w stosunku do swojej żony. Ona już się od niego wyprowadziła, ale wkrótce później, to był rok 49, w Los Angeles przyjechał z misją ewangelizacyjną Billy Graham. Billy Graham miał wtedy 29 lat. Młody człowiek. Został postawiony namiot na 6 tysięcy osób, który po kilku dniach został rozbudowany do 10 tysięcy osób. Wyobrażacie sobie? Człowiek, młody człowiek, 29 lat. Czy ktoś ma tutaj 29 lat? I potrafił tak pociągać ludzi. I tutaj kolejna teza, 8. Ostatnie tezy przyspieszą. Możesz mieć fantastyczną żonę, ale to nie znaczy, że ją zatrzymasz, jeśli się stoczysz. Ostatnio w tym tygodniu słyszałem we środkach masowego przekazu, że w tej chwili 50% związków, zawieranych związków małżeńskich, 50% się rozpada. Mówię tutaj o związkach małżeńskich, które się zawiera, a jak w tej chwili wiele osób żyje bez związku małżeńskiego. Panowie, sytuacja jest poważna. Dbajmy o czystość naszego serca. Bierze udział w tej akcji ewangelizacyjnej. Nie było to dla niego proste. I na drugim spotkaniu przeżywa nowonarodzenie. Oddaje swoje serce Jezusowi. Nawraca się. Porzuca swoje nałogi. I już jako 90-kilkuletni mężczyzna mówi, powiedział, od tamtego momentu ani razu nie miałem problemu ze snem. Po jego nawróceniu już nigdy te traumatyczne sny nie powróciły. Kolejna teza. To, co przeżywasz, to, w czym jesteś, ma wpływ na to, o czym śnisz. A te sny mogą cię zniszczyć. Ale jest też punkt 10. Nawet najtrudniejsza sytuacja nie jest dla Boga problemem. On może cię uwolnić. I co dalej? Jest rok 1950. Wybiera się do Japonii. Było to dla niego bardzo trudne. Pamiętam kiedyś, jak byłem w szpitalu, leżał pewien mężczyzna, którego ojciec pracował. Był więźniem w Oświęcimiu. Ale ponieważ był taką typową złotą rączką, więc Niemcy wykorzystywali go do różnych napraw, do różnych remontów. I opowiadał, jak kiedyś szedł, żeby zagipsować jakąś lampę, która odpadła z budynku. I szedł, mieszając gips, i miał jeszcze w ręku wodę, żeby ewentualnie dolać do tego gipsu. A akurat nadjechał transport Żydów. Jeden z tych Żydów, jak zobaczył tę wodę, rozejrzał się tylko i szybko do niego podbiegł. Dał mu do ręki coś, a wziął tę wodę. A w ręku zostało mu garść złota. Za małą buteleczkę wody. Wtedy on dyskretnie rozejrzał się i zauważył, że jeden z wartowników w ostatnim momencie coś zauważył. Stwierdził i zaczął powoli iść w jego kierunku. A powiedział, nie, nie będę ryzykował. Przyspieszył kroku i w tą lampę, którą gipsował, włożył to całe złoto, które mu dano, i zagipsował. I ten mężczyzna, który mi to opowiadał, mówi, kiedy po wojnie ojciec nam opowiadał tę historię, mówiliśmy, ojciec, jedziemy do Oświęcimia, pokaż nam, która to lampa, wyciągniemy to złoto, przecież będziemy bogaci. On powiedział, nawet jeżeli byłby tam cały kufer złota, moja noga tam więcej nie postanie. To, co przeżyłem, nie chcę do tego wracać. Ale Luigi Zamperini w 1950 roku wraca do Japonii. Udał się do więzienia Sugamo, gdzie byli więzieni zbrodniarze wojenni. I kiedy tam uzyskał pozwolenie na spotkanie się z tymi więźniami, poprosił, żeby ci więźniowie, którzy byli strażnikami w tych obozach jenieckich, żeby ci, którzy go rozpoznają, żeby wystąpili. I wtedy on podczas tego apelu w geście przebaczenia objął każdego więźnia, który wystąpił z szeregu i powiedział, że mu przebacza. A w styczniu 1998 roku jeszcze raz pojechał do Japonii, żeby na kilka dni przed swoimi 81 urodzinami wziąć udział w sztafecie niosącej ogień olimpijski przed zimowymi igrzyskami w Nagano. I z pochodnią w dłoni pokonał odcinek trasy biegnący niedaleko obozu jenieckiego, w którym był więziony. 11. teza. Jeszcze się zdziwisz, kiedy przebiegniesz jako wolny obok miejsca, które było dla ciebie tak okropną traumą. I tutaj możemy powiedzieć za psalmistą, psalm 42, drugi, trzeci wiersz. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Louis Zamperini potrafił pokonać samego siebie. Człowiek taki jak każdy z nas. Bohater, który nigdy się nie poddał. Historia wielkich osobowości w większości przypadków ma jeden wspólny mianownik. Dotknięcie życiowego bagna było dla nich jedynie etapem w życiu, który umacniał ich jako ludzi i czynił jeszcze silniejszymi. Słabe jednostki tkwią w bagnie i nie walczą o wyjście na powierzchnię. Wmawiają sobie, że do smrodu da się przyzwyczaić. W końcu sami stają się bagnem. Silne jednostki nie pozwalają sobie na dotknięcie bagna. Nawet jeśli dotknięcie jest nieuniknione, szukają wszelkich możliwości i rozwiązań, by nie dać się wciągnąć głębiej. Dotknięcie dna jest dla nich jedynie lekcją, z której należy wyciągnąć wnioski. 12. teza. Nawet z najgorszej sytuacji jest wyjście. Porażki budują sukces. Nie ryzykując, ryzykujemy jeszcze bardziej. Ale jest jeszcze jeden wątek tej historii. Ten psychopatyczny wartownik, ptak, ukrył się, nie został aresztowany, ukrywał się, nie był we więzieniu, przez wiele lat pracował jako urzędnik ubezpieczeniowy. A kiedy w końcu Amerykanie ogłosili amnestię, wyszedł na powierzchnię. A ponieważ Louis Zamperini szczególnie w stosunku do niego odczuwał bardzo silne emocje i chciał się z nim spotkać, ale Watanabe, ptak, nie zgodził się. Nie chciał się z nim spotkać. Postanowił napisać do niego list. Do Matsuhiro Watanabe. W wyniku moich przeżyć wojennych oraz nieuzasadnionego i nieracjonalnego prześladowania, jakiego doznałem z pana strony, moje powojenne życie zmieniło się w koszmar. Nie tyle ból i cierpienie, ile napięcie nerwowe i upokorzenie sprawiły, że nienawidziłem pana z głębi serca. Pod pańskim jarzmem zostały mi odebrane moje prawa przysługujące nie tylko jeńcowi wojennemu, lecz każdej ludzkiej istocie. Trudno było zachować resztki godności i nadziei potrzebne do tego, by dożyć końca wojny. Powojenne koszmary obróciły moje życie w gruzy, lecz dzięki spotkaniu z Bogiem za pośrednictwem kaznodziei Billy Grahama powierzyłem swoje życie Chrystusowi, a miłość zajęła miejsce nienawiści, którą do Pana żywiłem. Chrystus powiedział: miłujcie swoich nieprzyjaciół i módlcie się za nich. Jak Pan zapewne wie, przyjechałem do Japonii w 1952 roku i łaskawie pozwolono mi zwrócić się do wszystkich japońskich zbrodniarzy wojennych osadzonych w więzieniu Sugamo. Zapytałem o Pana i powiedziano mi, że prawdopodobnie popełnił Pan harakiri, co bardzo mnie zasmuciło. W tym momencie przebaczyłem Panu tak, jak pozostałem. A teraz mam nadzieję, że Pan także przyjmie wiarę chrześcijańską. Louis Zamperini. Ellen White w książce Nauki z góry błogosławienia napisała takie słowa. Zbliżając się do Boga, otrzymujemy od Niego Odpuszczenie grzechów, ale tylko wtedy, gdy sami jesteśmy chętni do przebaczenia innym. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. List do Efezjan, 4 rozdział, 32 wiersz. No i modlitwa pańska. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I teraz jeszcze ostatnie trzy tezy. Pamiętaj, przebaczenie nie musi być przyjęte. Ono potrzebne jest tobie. Wtedy staniesz się wolny. 14. teza. Życie pisze bez porównania lepsze scenariusze niż najlepsi powieściopisarze. Czy twoje życie nie może być kolejnym, niezwykłym scenariuszem zwycięskiego życia? 15. Adwentyści nie mają monopolu na zbawienie, ale mają szczególną misję dla świata. Objawienie, 14 rozdział. Trójanielskie poselstwo. I wczoraj jeszcze znalazłem niezwykły cytat. Ostatni. Żebyś się nie odważył zrzucić zbroi, pisze Ellen White. Musisz ją nosić do końca. Kiedy Pan cię zwolni, przyjdzie czas, abyś złożył ją u jego stóp. Zaciągnąłeś się do jego armii, aby służyć do zakończenia bitwy. I nie powinieneś siebie hańbić, ani obrażać Boga przez dezercję. Czego sobie i wam życzę. Amen.